Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Dokładnie za miesiąc, 17 września, odbędzie się uroczyste otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Obiecuję Państwu, że do tego czasu w naszych audycjach morskich tego tematu nie zabraknie. Będziemy podsumowywać, oceniać, dyskutować. Spytamy przede wszystkim mieszkańców Mierzei, różne środowiska, jak podchodzą do tej znaczącej zmiany w ich regionie. A skoro tak, no to właśnie, pierwszy głos mają mieszkańcy.
Taka ilość ludzi, jak tutaj przyjeżdża, to naprawdę straszna jest.
Tam też jakiś punkt widokowy, bo ludzie...
Tam u góry, tak, bardzo fajny, bo tam byliśmy, zobaczyć.
A tam można podjechać?
Tak, tam nawet samochodem stoję. Tak, można tam podejść, podjechać, to wszystko jest.
Ktoś podchodzi, ktoś podjeżdża, nawet ludzie specjalnie chyba przyjeżdżają tutaj.
No tak, podejrzewam, że tak. Jeszcze taki dzień jak dzisiaj właśnie, że i trochę słońca, trochę wieterku, że pogoda jest sprzyjająca jak najbardziej. Ludzie chcą zobaczyć.
Co innego zobaczyć to na żywo i przeżyć to, niż po prostu z ekranu, czy telewizji, czy z monitora.
Fajny widok.
No będą przepływały takie statki, dla których to zostało zrobione. No inne nie będą przepływały. Statki wielkie, które transportuje z Azji, z Afryki towary, no wpływały tam do tych portów, które są do tego przystosowane. No. A tu będą pływały, barki można przepychać.
No mi bardzo się podoba tutaj ten ruch mostu. To jest taka rzecz, powiem szczerze, niespotykana. Pierwszy raz coś takiego widzę.
Teraz on się zamyka.
Zamknął się most i droga jest z powrotem. No.
Robi wrażenie?
Pewnie. Mamy skończone przynajmniej. A co skończone, to już nie zatrzymają.
Pan przyjechał z...
Legnicy.
Z Legnicy. No. Ale specjalnie na
przykład? Nie. Byłem w Emblągu, a z Embląga tu specjalnie.
Ze Śląska.
Ze Śląska.
Może się ruszy ten nasz region. No liczymy na to, żeby można było ten rejon ożywić, a jakby nie było, no kiedyś coś pływało, jakieś barki z węglem, jakieś materiały, jakby małe, to podróżowały kanałami, no, a w tej chwili to wszystko jakby zamarło.
Kierowcy, którzy tu jadą, w ogóle nie patrzą na znaki. Główna ich zasada, nawigacja mi kazała i potrafią stać na czerwonym świetle, mimo że znak pierwszy tutaj przed rondem wyraźnie pokazuje, że most południowy jest zamknięty, trzeba jechać na most północny. Ci, co wiedzą, to po prostu omijają, jadą przez środek ronda, ryzykując czołowe zderzenie, no ale nie chcą stać w korku, bo tu potrafi się zrobić korek moment do Szutowa. Także upominam, żeby zwracać uwagę na znaki, bo tu się co chwilę zmienia organizacja ruchu.
Dzisiaj te próby, które obserwowaliśmy z otwieraniem i z zamykaniem mostu, to one się często odbywają?
Tak. Tak, kilka razy dziennie. Ostatnio mieliśmy przypadek, że rodzice byli z dzieckiem. Dziecko grało na teoretycznie zamkniętym moście w piłkę. Rodzice byli co prawda za szlabanem, ale co by się stało, gdyby się most odwrócił? To dziecko zostałoby na moście. Co prawda obsługa kapitanatu na to zwraca, są megafony, żeby opuścić most, ale do takich sytuacji w ogóle nie powinno dojść. Jest szlaban, jest sygnalizacja świetlna i powinno się raczej na to zwracać uwagę.
Przyjechałam z ciekawości i jestem bardzo zbudowana.
Wolałaby pani pływać cieśniną pilawską, czy mieć swój niezależny od Rosjan przepływ z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską na świat?
I gdzie się rozładuje? W czym się rozładuje? Co tam jest w Elblągu? Była pani?
No dlaczego mieliśmy być uzależnieni? I bardzo dobrze, że to jest zrobione.
Robi to wrażenie i nie wierzę, że ktoś mógł powiedzieć, że to jest tylko przekop jakiegoś rowu, bo takie też słyszałam.
Oni jadą z centrum Polski, zatrzymują się tutaj, na poboczach, wszędzie, tak jak teraz widać, idą obejrzeć i jadą. Nagminnie wjeżdżają co niektórzy na ścieżkę rowerową, która jest oznaczona, żeby dostać się do tarasu widokowego. Była pani na tarasie widokowym, to zapraszam, fajny widok.
Najbliższy punkt widokowy stąd to po lewej czy po prawej?
Za rondem po prawej stronie. Na wprost kapitanatu. Po prawej stronie jest jeszcze w trakcie prac takich wykończeniowych. Tam są obsadzenia.
No ja przyjechałem tylko popatrzeć.
Tak poszerzają, pogłębiają, a tutaj co to jest? Kilka metrów.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Przenosimy się do Łeby, gdzie trwa budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa. Muzeum będzie filią Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap budowy tej placówki. Stoi już część konstrukcyjna czterokondygnacyjnego budynku. Teraz planowana jest budowa kolejnych elementów, w tym zadaszenia. Jak idą prace, o tym rozmawiam z dyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego, Robertem Domżałem.
Idzie nie najgorzej. Obecnie kompletujemy szkielet dachu, specjalne dźwigary z klejonego drewna, które no zapewnią tą konstrukcyjną bazę dla zadaszenia. Mamy nadzieję, że w tym roku w ogóle już pokrycie dachowe się pojawi. W środku pojawiają się nowe filary. W związku z tym nie bez problemów, jak wszędzie, ale budowa powoli idzie do przodu, więc mamy nadzieję, że w tym roku nic nam nie przeszkodzi, materiały dotrą na miejsce, no i wszystko będzie bez komplikacji. No i tutaj na koniec 2023 roku patrzymy jako na ten moment, gdzie być może budynek już w gotowej, zamkniętej formie będzie możliwy do pokazania. Oczywiście do otwarcia wystawy jeszcze bardzo daleko, ale to już będzie krok naprzód.
Wakacyjnie wszystkie oddziały oczywiście działają, muzeum odwiedzane, już pewnie półmetek wakacji, więc też patrzycie, już wiecie mniej więcej, jak to wygląda i turyści was nie omijają.
Nie, widzimy, że są tygodnie, miesiące, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo turystów do nas zagląda. Mamy nadzieję, że podczas Jarmarku Dominikańskiego także tutaj sporo turystów do nas zajrzy. Konkurujemy czasami z pogodą, bo jak jest bardzo upalnie i gorąco, to turyści wybierają plaże jak wszędzie.
I wiadomo, że też morskie placówki i instytucje.
Tak, natomiast przez to, że właśnie mamy i na Helu oddział, i Dar Pomorza, jest to zróżnicowana ta oferta, to gdzieś w ciągu jednego miesiąca potrafi do nas około 50 tysięcy osób zajrzeć. To tak miało miejsce na przykład w ubiegłym miesiącu, więc myślimy, że ten rok nie będzie zły, aczkolwiek widać jednak tą małą ekonomiczną być może zapaść i to, że jednak no, turystów globalnie może być mniej niż w takim normalnym, przeciętnym roku.
A ja też zachęcam Państwa do kątów rybackich, bo tam jest Muzeum Zalewu Wiślanego, też oddział Narodowego Muzeum Morskiego.
Tak, mały, skromny oddział, porównując tutaj z naszymi oczywiście oddziałami w Gdańsku, natomiast bardzo ciekawe wystawy o lokalnej historii, nowa wystawa czasowa o historii żeglarstwa bojerowego na Zalewie Wiślanym, więc także ciekawe nowe wątki i serdecznie zapraszamy w to miejsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Skoro z panem dyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego wywołaliśmy temat Muzeum Zalewu Wiślanego w kątach rybackich, przenieśmy się zatem ponownie na Mierzeję Wiślaną. Zaglądamy teraz do najmniejszego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego. Oddział może i mały, ale jakże ciekawy, o czym miałam okazję się przekonać.
Magdalena Woźniak, jestem kierownikiem Muzeum Zalewu Wiślanego w kątach rybackich.
Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, jak weszłam, to zapach.
To są środki do konserwacji naszych tutaj zabytków, w szczególności łodzi. Nasze najstarsze zabytki, czyli kotwica, najstarsza z XIV wieku. Także można sobie tutaj zobaczyć i z XVIII i z XIX wieku także mamy.
Jakie to są podpisy? Kotwica?
Admiralicji. Admiralicji albo kotwica patentowa Hala. Tylko takie mamy tutaj.
I jakie jednostki stały na tych kotwicach?
Większe jednostki dokładnie nie powiem jakie, bo to są po prostu jakieś gdzieś tam znalezione, od kogoś podarowane, także na pewno większe jednostki.
Ale takiej puławy to Państwo nie widzieliście. Puława, która ma, nie wiem, ponad 2 metry?
Wyznaczać kierunek wpływania do portu. Taka, dla właśnie dużych statków.
Którą czasami widzimy przy portach, ale czy akurat taka, z jakiego czasu ona jest?
Współczesna.
Ale robi wrażenie. Tak, i tam robi. Jest taka sama czerwona.
Tak, dokładnie.
Sieci rybackie nad nami, zawieszone, zdjęcia, łodzie.
Tak, sieci, głównie rzaki węgorzowe, zawieszone w łodziach, także można też sobie zobaczyć wszystkie, przekrój po różnych rodzajach.
To są łodzie z jakiego czasu? Może podejdźmy? Bo widzę, że tutaj kilka pomieszczeń w muzeum.
To są lata od 50. do 70. XX wieku. Mamy tutaj wóz do transportu łodzi ratunkowych, mamy barkas, mamy żakówkę w kolejnych salach i łodzie na przykład pomocnicze.
A tutaj, w tej zagrodzie?
Tutaj mamy typowe narzędzia połowowe, zabytkowe. Tutaj jest akurat z lat 60. tak zwany Weiland. Mamy też współczesną DNK, czyli taka bardzo właśnie w tych czasach używana jednostka do poruszania się po lodzie. No i na pewno łódka z patyczków to jako rzeźba. Też bardzo duże zainteresowanie.
Tak, ale kto ją wykonał? Co to za łódka?
To jest łódź projektu pana Dominika Kotarby, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. To była jego praca zaliczeniowa zrobiona z kilkudziesięciu tysięcy patyczków zebranych nad morzem.
Kiedy była robiona, pamięta pani?
Z 2007 roku.
A przed nami węzły rybackie, tak, i żeglarskie.
Tak, do samodzielnej nauki.
Możemy podejść sekundę, możemy, bo to jest taka ciekawostka też, to Muzeum Zalewu Wiślanego, ale też elementy żeglarstwa się tutaj państwu przydadzą. To jest pierwszy...
Tak, refowy, ratunkowy, krzyżowy, flagowy, płaski następny, róża topowa, topowy, kapitański.
Pani oczywiście wszystkie wiąże oczywiście, już zamkniętymi oczami.
Oczywiście.
Dokładnie tak. A co to jest?
To jest rzeźba zrobiona z piasku morskiego przez tutaj naszego lokalnego artystę Rafała Szymichowskiego. Barka z ten z lat 50. to jest taki już unikat, nie ma tutaj na naszym terenie, nigdzie nie spotkamy go w innym miejscu, tylko właśnie tutaj u nas. 10-metrowy, cały wykonany z drewna dębowego, 12-metrowe maszty, rejowy żagiel, także na pewno robi wrażenie. Takie jednostka największa na Zalewie Wiślanym.
One jeszcze pływają?
Nie, nie pływają. Zastąpione zostały nowoczesnymi takimi łodziami z laminatu.
Ależ tu jest dużo eksponatów. Ja myślałam, że to jest jakaś jedna sala, małe kąty rybackie, a tutaj możemy jeszcze się, czyli generalnie trzy duże sale, jeśli
tak,
państwo wejdziecie.
Jeden budynek na zewnątrz.
A co to są za narzędzia tutaj na ścianach? To są wszystko narzędzia używane przez szkutników?
Czy... Tak, to są zabytkowe narzędzia, pochodzą z warsztatu rodziny Schmidtów, tutaj z naszych terenów. Został on przekazany do muzeum, dla naszego oddziału i można zobaczyć, jakie były narzędzia potrzebne do budowy i konserwacji łodzi.
Olbrzymie jakieś cęgi, to tak jak warsztat.
Tak, ściski, piły ręczne, także...
Bo tu większość prac wtedy odbywała się ręcznie.
Tak.
To
tak,
trzeba też warto powiedzieć, budowa, że szkutnicy...
Oczywiście też. Budowa, naprawa łodzi też ręcznie. Wszystko samemu trzeba było sobie zrobić.
Co to jest za jednostka? Coś pani wie więcej na temat tego?
To jest tylko taki model pokazowy, jak to wyglądało ściski.
A tu stoimy przy...
Żakówka. Żakówka też z lat 50. XX wieku.
A co to jest? Jakiś przepis na zupę węgorzową? Tam?
Tak, to jest przepis, który pochodzi od źródła, czyli od rybaków. Kiedyś zupę węgorzową gotowano na pokładzie barkasu na przykład.
A możemy podejść i ewentualnie zaprezentować? Może państwo nałowicie węgorzy, nie wiem, w tym roku, bo chyba można i chyba jeszcze są.
Węgorz solony, makaron, warzywa, seler, porm, marchew, pietruszka, koper, ziemniaki, sól, pieprz, nać pietruszki.
Ale nic nie zrobicie państwo, bo nie macie barkasa.
Nie, tak.
Nie macie łódki, a w domu to nie to samo. Dokładnie. No i mnóstwo sieci. A skąd w ogóle pozyskaliście te eksponaty? To dostarczali rybacy?
Tak,
tutaj zmierzali?
To są dary od rybaków, od ludzi, którzy się trudnili rybołówstwem i tutaj trafiły do nas, do naszych zbiorów. Załoga barkasów miała własny przepis na zupę, a co za tym idzie, miała ona za każdym razem inny smak, to jest ważne. Cała czynność rozpoczynała się od przygotowania węgorza. Podczas gdy ryba była myta, rozpalano tak zwaną kuchnię, były to metalowe wiadra z dziurami po bokach, ażeby był cuk i się paliło, cytując. Swoistą kuchnię stawiono na kei. Do gara wlewano odpowiednią ilość wody, dodawano liście laurowe i ziele angielskie. Warzywa rybacy przynosili z własnych ogródków, a wspomniane ogródki posiadała wtedy przy domu każda rybacka rodzina.
Jadła pani kiedyś taką zupę?
Nie, niestety nie.
Dodawano tam marchew, pietruszkę, nać selera, pora. A na koniec duża ilość siekanej natki pietruszki i koper. Boże, jakie to musiało być wszystko dobre.
Każdy z rybaków modyfikował po swojemu taką zupę.
I całą tą zupę zjadano na pokładzie łodzi.
To jest właśnie ta ciekawostka, że to gotowano na pokładzie.
Dużo ludzi odwiedza muzeum?
Dużo, dużo. Tak, przed pandemią mieliśmy 20 tysięcy rocznie, a teraz już... Powoli też odzyskujemy tą dawną ilość.
W jakich dniach, oprócz poniedziałków?
W sezonie od poniedziałku do niedzieli, a poza sezonem od poniedziałku do piątku.
Tutaj na jednym ze stanowisk leżą takie stare pakuły. To się nimi uszczelniało te łodzie, prawda? Ale najpierw trzeba było chyba w jakiejś masie bitumicznej albo w smole je zamoczyć.
Albo olej silnikowy do tego służył, potem się upychało pomiędzy szczelinę.
Dowiedzieli się, że rybki mogą ważyć 1300 kilo, te, które... Tutaj mówimy o rybach słodkowodnych.
A jeżeli chodzi o żaglówki, coś ich interesuje? Bo te łodzie, powiem szczerze, że robią wrażenie na mnie.
To zapraszam do moich łodzi tam do portu. Część tej grupy w tej chwili pływa z moimi sternikami na wodzie. Drewnianymi, pięknymi łódkami pod żaglami w tej chwili są na wodzie. Zobaczcie, to jest laweta pod łódź ratunkową. Tak? Już w dawnych czasach, gdy się źle działo na morzu, gdy przychodziły sztormy, ludzie starali się wspierać i na takiej lawecie, tutaj macie zdjęcie, jak to wyglądało, końmi była taka laweta z łódką wyciągana lub wprowadzana do wody I ona szła na pomoc rybakom, którzy się zagubili, którzy mieli problem, którzy tonęli. Więc to był wóz taki transportowy, tak jak teraz lawety pod samochody, taki wóz transportowy do szybkiej reakcji, gdy źle działo się na wodzie. Taki swoisty, obecny SAR, czyli SAR to jest taka jednostka szybkiego reagowania na wodzie. Oni pomagają wszystkim, którzy tej pomocy wymagają. Bardzo ciężka praca i niebezpieczna. I to jedna z pierwszych takich przyrządów, które były do tego z kołowrotami, żeby ta łódź mogła spłynąć, zjechać do wody. Był kołowrot, który unosił ją częściowo i taka łódź była zrzucana bardzo szybko, tak jak tu widać. O ciach, ludzie na wiosłach dochodzili. Po kaszubsku często tu było używane, zamiast wiosła nazywało się to paczena. Większość tych starych łodzi rybackich i tak dalej została przekazana przez rybaków, chociaż muzeum pozyskiwało również płacąc. Tam mamy już większe rzeczy, czyli mamy barkasa, taki solidny łóż, solidna łódka. Tutaj mamy rozpisany rodzaj ożaglowania, które jakby było umocowane na kogach. Kogi gdańskie i kogi elbląskie, które pływały po morzu, jak i po zalewie Wiślanym.
Ale teraz chyba już te kogi tak nie są widoczne.
Niestety zniknęły takie piękne zabytki. Może się uda niedługo, za jakiś czas przywrócić. Współpracuję z muzeami, tak jak z morskim, jak i z Muzeum Archeologicznym w Elblągu i jeszcze z kilkoma muzeami. Próbujemy, może się uda odtworzyć jednostkę, którą zobaczymy tutaj możliwe. Angielska karaka, nie, tu są żaglowce duże, ale podstawowe rodzaje żagli też są rozpisane. Jest specjalna jednostka, która była przeznaczona na ten akwen, mówimy o Zalewie Wiślanym. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna na świecie, wzorująca się trochę na fialkach holenderskich, to są takie ciekawe drewniane konstrukcje. Na pewno znajdziemy tutaj replikę, taki mały model jednostki, chyba już ją widzę. Fregata trzymasztowa, żagle sztakslowe plus żagle rejowe. Przy brygu mamy żagle rejowe plus bezan, czyli żagiel prostokątny tutaj zrobiony. Bark, dwumasztowy bark, trzymasztowy bark, który ma dwa maszty w ożaglowaniu rejowym i jeden maszt w ożaglowaniu Marconiego. Trzymasztowy szkuner. Szkunery były 3, 4 i 5-masztowe. Bywały różne, w różny sposób ożaglowane. Miały żagle przymasztowe, miały żagle rejowe. Catch, czyli dwumasztowy jacht. Na przykład catche pływają nam sobie do tej pory. Feluka, no to już takie bardziej ożaglowanie skośne, łódki, które pływają bardziej na południowych wodach.
Czyli te typy ożaglowania tutaj też poznamy.
No jest tego tu bardzo mnóstwo.
Piękne fotografie też z
warsztaty, stare warsztaty, które zostały przekazane przez rodzimych tutaj szkutników, którzy budowali te wszystkie łodzie. Tutaj mamy tutaj właśnie taką większą jednostkę dębową. Wiecie, jak one były zimowane, gdy przychodził lód? Zatapiano taką jednostkę do wysokości metra ponad jednostkę, dlatego że ją było ciężko wyciągnąć, takiego barkasa, bo on, zobaczcie, ten dom waży, nie? Ale żeby drewno nie butwiało, została zatapiana, przychodził lód, czyli nie było dostępu tlenu. I temu drewnu się nic nie działo. Na wiosnę wyciągano końmi troszkę na brzeg, wypompowywano wodę i była łódka gotowa do... O, proszę bardzo. Zobaczcie, tak właśnie wystają maszty i w ten sposób właśnie zimowano barkasy. Widzicie, przy molo stoi barkas za barkasem, pod lodem maszt wystaje, łódki nie widać. Genialne. No teraz to jest niemożliwe ze względu, że mamy silniki, mamy...
No i ocieplenie klimatu.
To też.
To byłoby trudno zanurzyć łódki w lodzie.
Tu mamy zdjęcia lomy. Dokładnie jednostka ta na poniżej, to jest loma tolkmicka. To jest jednostka, którą możliwe, że uda się przywrócić temu akwenowi.
Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Anna Rębas. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.